Ewangelia Łukasza, 20 rozdział. Wróćmy do tego tekstu, który czytaliśmy przed chwilą. Łukasza, 20 rozdział, od 27 wersetu. Kwestia małżeństwa, zmartwychwstania i małżeństwa po śmierci. Też ten fragment dotyczy. Potem przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu i zadali mu pytanie, mówiąc: Mistrzu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę, wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było 7 braci, pierwszy pojąwszy żonę umarł bezdzietnie, także drugi, trzeci pojął ją i podobnie także owych 7 nie pozostawiło po sobie dzieci i pomarło. Wreszcie zmarła ta niewiasta. Otóż którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych 7 miało ją za żonę. I rzekł do nich Jezus: synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Jakuba i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. A odpowiadając na to, niektórzy z uczeni w piśmie rzekli: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, gdyż już nie odważyli się pytać Go o cokolwiek. Ojcze, gromadzisz nas, abyśmy wspólnie słuchali Twoje słowo. Prosimy Cię, nawiedź nas duchem Twojej życzliwości, Twojej przychylności. Daj nam uszy, które słyszą. Daj nam serca, które przyjmują Twoje słowo. Daj nam zrozumienie duchowych prawd, abyśmy chodzili w duchu, wydawali owoce Ducha Świętego, a nie ciała. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Do Pana Jezusa przychodzą saduceusze. Było to stronnictwo wśród Żydów, które zaprzeczało zmartwychwstaniu. Niektórzy uważają, że saduceusze uznawali tylko 5 ksiąg Starego Testamentu, czyli Torę, 5 ksiąg Mojżesza. Nie wiemy do końca. To są przypuszczenia, nie możemy dogmatycznie trzymać się tego założenia. Możemy wiedzieć jedynie, że zaprzeczali zmartwychwstaniu. Ten tekst przynajmniej o tym mówi. Ale zwróćcie uwagę, że saduceusze byli stronnictwem w Izraelu. To nie była jakaś pogańska grupka religijna, a mimo to, mimo iż byli częścią Bożego ludu, nie wierzyli w bardzo podstawową rzecz. Czyli od razu widzimy, jak starą rzeczą jest niewiara. I to również niewiara w ludzie Bożym. Nawet w kościele Abrahama, Izaaka, Jakuba, Dawida, Samuela byli sceptycy. I tego rodzaju niedowiarstwo istniało w ludzie Bożym. Także nie powinniśmy być zdziwieni, kiedy dowiadujemy się, że w kościele są jacyś niedowiarkowie albo gdzieś tam się przedzierają dziwne nauki. Nie oznacza to, że mamy przejść nad tym do porządku dziennego, ale to oznacza, że nie jest to nic nowego. Także musimy pamiętać, że kwestia, której dotyczyła rozmowa Jezusa z saduceuszami, nie dotyczyła jakichś drugorzędnych różnic pomiędzy denominacjami w Kościele, jak to dzisiaj ma miejsce. Postawa saduceuszy to nie była odmiana wiary w Izraelu. To była odmiana niewiary w Izraelu. Dzisiaj w taki sposób możemy na przykład powiedzieć o liberalizmie teologicznym. Tak, są nurty liberalne, jak to się mówi często. Nie liberalne, nawet się mówi liberalne chrześcijaństwo. Ale słuchajcie, liberalizm to nie jest odmiana chrześcijaństwa. Liberalizm to jest odmiana niewiary. Jeżeli ktoś zaprzecza historyczności Biblii, bezbłędności Biblii, naucza o jakimś tak zwanym progresywnym, postępowym chrześcijaństwie, które akceptuje grzech czy niemoralność seksualną, to nie jest odmiana chrześcijaństwa. To jest odmiana odstępstwa i niewiary. Żeby nie szukać daleko, kilka dni temu słyszałem stwierdzenie człowieka, który gdzieś tam w przestrzeni publicznej uchodzi za ewangelistę. W zasadzie to było pewne hasło, które brzmiało: zbawienie i uzdrowienie równa się podwójne odkupienie. Dziwnie brzmi. Chodzi o to, że odkupienie polega na zbawieniu i uzdrowieniu. To jest pakiet. Jeżeli Bóg cię zbawił od twoich grzechów, to również cię uzdrowił z twoich chorób. Wiecie, jakie są konsekwencje takiego założenia? No, konsekwencją jest to, że jeżeli chorujesz, to nie przyjąłeś jeszcze zbawienia. I to takie stwierdzenie, to nie jest, słuchajcie, odmiana chrześcijaństwa. Nawet jeżeli to funkcjonuje gdzieś w kościołach jakiś, to nie jest odmiana chrześcijaństwa, to jest odmiana herezji. To jest obca Ewangelia. I dzisiejszy tekst przypomina, że od czasu do czasu powstają tacy saduceusze dzisiaj w ludzie Bożym, którzy sieją zamęt różnymi dziwnymi naukami, ale nie powinno nas to niepokoić, nie powinno nas to irytować, ponieważ prawda Boża trwa i zmienia świat. Tak nie ma, dzisiaj nie ma tego stronnictwa już nigdzie. Nie ma dzisiaj saduceuszów. Nie ma niczego. Nie ma Rousseau, Marksa, Hegla, Bertranda Russella i tak dalej. Ich idee może jeszcze gdzieś sobie tam fruwają, ale Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Ewangelii i nie przemogą dzieła Chrystusa w świecie. Także możemy żyć tą nadzieją, że nawet jeżeli gdzieś tam pojawia się wpływ jakiejś dziwnej nauki, bądźmy pewni, że bramy piekielne nie przemogą dzieła Kościoła, dzieła Chrystusa w świecie. I zobaczcie, o co saduceusze pytają Jezusa. Przedstawili naszemu Panu trudność, która wynikała z przypadku kobiety, która miała kolejno 7 mężów, z żadnym z nich nie miała dzieci, poślubiała każdego kolejnego. I to pytanie nawiązywało do urywka z 5 Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział, 5 i 6 werset. 5 Mojżeszowa 25:5. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Tutaj mówią o sytuacji, że z żadnym z tych mężczyzn owa niewiasta nie miała dziecka, nie miała potomstwa. Potem i ona umarła. No i pytają, no to którego z tych mężczyzn będzie ona żoną przy zmartwychwstaniu? Czyli twierdzili, że no chcemy, Panie Jezu, my chcemy się tylko dowiedzieć, żoną którego męża po zmartwychwstaniu będzie ta kobieta? I oczywiście intencja była oczywista. Chcieli okazać w ten sposób pogardę do nauki o życiu przyszłym. No bo jak sensownie można odpowiedzieć na to pytanie? No miała 7 mężów, to którego z nich będzie żoną? Ale zauważcie, jak ci saduceusze argumentują. Swojej tezy o braku zmartwychwstania bronią, używając ekstremalnych przykładów. Tak, oni nie są w stanie użyć normalnych argumentów, jakichś zwykłych sytuacji, jakichś codziennych okoliczności, albo po prostu Pisma Świętego, żeby uzasadnić swoje tezy. Użyli pewnej historyjki, która brzmi jak, no pewnie była to fikcyjna historia, po prostu jak daleka fikcja, i kończą z zadowoleniem, no to szachmat, nie masz sensownej odpowiedzi na to. Zauważcie, dla nas zastosowanie jest takie, że sceptycy zawsze będą szukać jakichś ekstremów, żeby za ich pomocą bronić swoich tez. Zwróćcie uwagę na przykład, jak argumentują zwolennicy prawa do aborcji. Mówią na przykład coś takiego. Jak możesz bronić życia nienarodzonego, a co z sytuacją, kiedy na przykład życie matki jest zagrożone? I ta matka jeszcze, to jest dziecko po gwałcie, ta matka ma jeszcze, nie wiem, 15-16 lat. No przecież wiadomo, że można usunąć ciążę w takiej sytuacji. Jak możesz być takim twardogłowym fundamentalistą i przeciwnikiem aborcji? Czyli zobaczcie, używają ekstremalnych sytuacji, by ukazać absurd całej idei ochrony życia nienarodzonego. Ktoś powiedział, że traktują te dzieci z gwałtów, czy dzieci nienarodzone, dzieci upośledzone, nienarodzone, jako takich żywych tarcz, do których można strzelać. No przecież skoro ich można zabijać, no można przecież, wiadomo, można ich zabijać, no to można właściwie wszystkich zabijać. I oczywiście takie sytuacje ekstremalne, mówimy tutaj o sytuacji naprawdę dramatycznej, wyjątkowej, takie sytuacje ekstremalne, tak, są wyzwaniami, ale są wyzwaniami dla nas. Są wyzwaniami dla tych, którzy wierzą w daną rzecz, którzy wierzą w świętość życia nienarodzonego. Także przypadek na przykład zagrożenia życia matki jest wyzwaniem dla pro-life, a nie pro-choice. Czyli jako chrześcijanie mówimy na przykład w takiej sytuacji, wiecie co, nie pytajcie nas o taką sytuację, ponieważ wy chcecie zabijać dzieci w całkiem normalnych sytuacjach. Możemy oczywiście porozmawiać o sytuacji nadzwyczajnej, wyjątkowej, ale z osobami, które naprawdę poważnie podchodzą do ochrony życia ludzkiego i rozumieją dramaty i dylematy związane z takimi sytuacjami. Ale dla was, którzy życie ludzkie macie za nic, jak mamy rozmawiać z wami o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, kiedy wy życie ludzkie macie za nic? I tak samo tutaj. Saduceusze pytają o to, którego mężczyzny żoną będzie ta kobieta. Przecież miała 7 mężów. I zobacz, gdybyśmy my usłyszeli takie pytanie, nie znając odpowiedzi Pana Jezusa, taka sytuacja mogłaby nam nastręczać problemy, jeśli chodzi o odpowiedź. Ale problem polega na tym, że w Saduceusze zadali to pytanie nie po to, żeby odpowiedzieć na problem. Zadajecie je, bo macie z góry tezę, która brzmi: nie wierzę w zmartwychwstanie. Cokolwiek mi powiesz, to będzie absurd. Dlatego jako wierzący też nie możemy tracić zbyt dużo czasu i spalać się jakąś taką gdybologią. Co by było, gdyby? Nasza wiara ma być praktyczna, co oznacza, że jeżeli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie, zawsze możesz powiedzieć: wiesz co? Jeżeli taka sytuacja będzie miała kiedykolwiek miejsce, to pochylę się nad nią. Ale teraz wybacz, nie mam czasu na gdybanie o sytuacjach ekstremalnych, z którymi nigdy nie miałem do czynienia. Pewnie ty też nie miałeś do czynienia. Nam wystarczą dyskusje o problematycznych faktach, a nie o problematycznej fikcji. W pytaniu Saduceuszy jeszcze ta dodatkowa trudność polegała na tym, że była to, że pytanie dotyczyło tematu życia po śmierci, życia w przyszłym świecie, co do których nie mamy zbyt wiele rzeczy objawionych. Na przykład nie mamy zbyt szczegółowego opisu nieba, tak jak będzie wyglądało niebo, skoro Jezus jest w nim cieleśnie, a my póki co cieleśnie się tam nie udamy. Po śmierci. Jak będziemy wyglądali w niebie? Biblia za dużo o tym nie mówi. Mówi, że niebo istnieje, że zachowamy świadomość, będzie, że dusza przeżywa śmierć, ale też nie ujawnia nam wielu rzeczy. Niektóre tak, ale niektóre nie. I skoro pewnych rzeczy nie objawia, to nie po to, żebyśmy o nich spekulowali, lecz abyśmy o nich milczeli. Czyli tam, gdzie Biblia coś mówi, tam masz mówić. Tam, gdzie Biblia milczy, tam masz milczeć. Problem polega na tym, że często robimy odwrotnie. Spekulujemy o rzeczach, gdzie Biblia nie mówi, a tam, gdzie Biblia mówi wyraźnie, w imię jakiejś pokory, mówimy: ach, któż to może wiedzieć? Jesteś zbyt zarozumiały, jeżeli twierdzisz, że wiesz, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Ach, któż to może wiedzieć? No nikt nie może wiedzieć, ale na szczęście Bóg nam się przedstawił. Saduceusze pytają, jak można wierzyć w życie po śmierci, jeśli nie wiemy nawet, czyją żoną będzie ta kobieta. Sam widzisz, Panie Jezu, że idea życia po śmierci to absurd. I teraz ważne jest, żeby w takich sytuacjach nie dać się przygwoździć i ważne jest, żebyśmy po prostu w takich sytuacjach rozmowy sprowadzali na właściwe tory. Tak jak mi się zawsze w takiej sytuacji przypomina ta scena z filmu Race. Jak przychodzi pan, mówiąc, że ktoś w damskiej toalecie napisał głupi kałowiec, a ten drugi pyta, a co pan robi w damskiej toalecie? Czyli dotknął sedna, tak? Ale co ty robiłeś tam? No dobra, możemy pogadać o tym napisie, ktoś niszczy mienie publiczne, ale co pan tam robił? Ważne, żeby sprowadzić rozmowę na właściwe tory, na proste fakty, a nie na jakieś spekulowanie, jakichś domniemanych problemach. I to robi Pan Jezus. Zobaczcie, jak On odpowiada na to pytanie. Od wersetu 34 czytamy. Rzekł Jezus, synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć. Są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Czyli Pan Jezus mówi, słuchajcie, przyszłe życie nie będzie takie jak obecne. Nie będzie śmierci, nie będzie seksualnych relacji, a szczególnie konieczności podtrzymywania linii rodzinnej. Małżeństwo jest częścią życia tu, na ziemi. Owszem, istniało już przed upadkiem, ale jednym z celów małżeństwa jest podtrzymywanie istnienia ludzkości poprzez wydawanie na świat potomstwa. W nowym świecie, gdzie nie będziemy poddani śmierci, nie będzie potrzeby zawierania małżeństw. Nie będziemy się żenili, ani wychodzili za mąż, gdyż, Pan Jezus mówi, gdyż nie możemy umrzeć. Będziemy równi aniołom. Co to znaczy, że będziemy równi aniołom? Bynajmniej nie chodzi o to, że będziemy bezpłciowi, że po śmierci albo po zmartwychwstaniu staniemy się takimi teletubisiami bez płci. Będziemy mężczyznami, będziemy kobietami. Raczej chodzi o to, że prawdziwe szczęście będziemy odnajdywali w życiu z Bogiem, we wspólnocie zbawionych. Teraz jesteśmy mężami i żonami, co oznacza, że pielgrzymujesz razem ze swoją żoną, ze swoim mężem. Idziecie razem do nieba. Dlatego tak ważne jest to, żeby poślubić osobę w Panu, w Chrystusie. Idziecie razem do nieba. Wydajemy Boże potomstwo, ale w niebie będziemy już mieli nasz cel i nie będziemy poddani śmierci. Szczęście zbawionych będzie wieczne. Jezus mówi, że już nie mogą umrzeć. Nie będą potrzebne narodziny dla na przykład wypełnienia straty po śmierci kogoś, dla szukania pociechy, którą niesie śmierć. Sama śmierć umrze. I to, słuchajcie, to mogą być, to są trudne słowa, kiedy pomyślimy, że nie będziemy mężami i żonami. Nie, ale pomyśl o tym tak. Dlaczego chcesz trafić do nieba? Co jest twoim pragnieniem? Co jest twoją motywacją? Bóg? Czy jakieś obrazki ze strażnic? Och, jakie to będzie wspaniałe. Piękne drzewa, piękny świat, piękne zwierzęta. Co jest twoim pragnieniem? Niebo to nie jest miejsce wiecznego szczęścia, tak jak czasami mówi się o nirwanie, o niebycie, jakimś po prostu, jakimś raju pozbawionym obecności Boga. Niebo to nie jest miejsce wiecznego szczęścia z Jezusem, który jest jedynie takim kierowcą, który macie tam przetransportować. Że Jezus ci pomaga jedynie dostać się do nieba. Jest jedynym pośrednikiem, jest takim kierowcą, który, czy taksówkarzem, który cię zabiera do nieba. Nie. Twoim celem jest sam Jezus. Nie mąż i żona. Lub żona. Mąż lub żona to powinna być najbliższa dla ciebie osoba tu na ziemi, z którą razem chwalisz Jezusa, uwielbiasz Go w swoim małżeństwie, rodzinie, gdzie wzajemnie się wspieracie w drodze ku uświęceniu, w drodze do nieba. Ale celem nie jest mąż i żona. Celem jest Jezus. Czyli życie po śmierci i w zmartwychwstałym ciele, Jezus mówi, to nie jest po prostu taka zwykła kontynuacja życia tu na ziemi. Będziemy mieli uwielbione ciała, one będą inne, w jakiś sposób podobne, ale inne. Pamiętacie, uczniowie nie rozpoznali od razu Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Był w uwielbionym ciele. Nie będzie małżeństw. I to, co Pan Jezus tutaj mówi, to nie jest tylko nauka Nowego Testamentu. On się powołuje na urywek z Księgi Wyjścia. gdzie mówi tak, przepraszam, to jest z Księgi Rodzaju, a że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Czyli Jezus mówi tak, skoro Pan jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, jest Bogiem żywych, to znaczy, że oni żyją. To nie jest tak, że Abraham umarł, jego ciało poszło do grobu i po prostu nie ma Abrahama. Jezus mówi, że oni żyją. Bóg nie mówi, słuchaj Mojżeszu, byłem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie, mówi, jestem, co oznacza, że Abraham, Izaak i Jakub nie są martwi, żyją. Bóg nie podawałby się za Boga ludzi, którzy nie żyją. Pamiętacie, kto ukazał się Piotrowi, Janowi i Panu Jezusowi na Górze Przemienienia? Mojżesz i Eliasz, a nie imitacje Mojżesza i Eliasza. Ukazali się Mojżesz i Eliasz, dlaczego? Ponieważ wciąż żyli, tak? To nie było zmartwychwstanie, po prostu się ukazali. Cały czas żyli, co znaczy, że patriarchowie żyją, ludzie przeżywają śmierć. Nie oznacza to, że już zmartwychwstali, ale żyją w Bożej obecności, oczekując na przyszłe zmartwychwstanie. I to jest coś, co Saduceusze odrzucali. Także musimy pamiętać, że umarli, chociaż nie ma ich cieleśnie pośród nas, żyją i pewnego dnia powstaną z grobów w dniu zmartwychwstania. Tak będzie z nami, jeżeli nie dożyjemy powtórnego przyjścia Chrystusa. Dlatego wierzymy w społeczność świętych. Kiedy mówimy wierzę w świętych obcowanie, czyli innymi słowy w społeczność świętych, to wierzę w jeden Kościół, wspólnotę świętych, którzy są w niebie, już z Panem, odkupieni i my, i wierzących świętych tu na ziemi, którzy jeszcze pielgrzymujemy. Także nie ma czegoś takiego. Nauka o anihilacji, czyli unicestwieniu, nie jest nauką Biblii. To nie jest tak, że umieramy i po prostu nas nie ma. Wyznajemy wiarę, oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Mówimy to w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary. Święci w Starego Testamentu wierzyli w zmartwychwstanie. List do Hebrajczyków 11:10. Mówi tak, o Abrahamie. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również Sara otrzymała moc poczęcia i to pomimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo. Tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co ogłosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Oczekiwali lepszego miejsca, lepszego miasta niż jedynie tego, do którego pielgrzymował Abraham. Apostoł Paweł mówi, to jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I zobaczcie, odpowiedź Jezusa spowodowała, że oni tak naprawdę zamilkli. Powiedzieli nauczycielu, dobrze powiedziałeś i już nie ważyli się o nic więcej pytać. Czyli nawet wrogowie Jezusa musieli przyznać, że mówił prawdę, ale zauważcie, jak Jezus wskazał im, że istnieje zmartwychwstanie, że zmartwychwstanie jest prawdą Pisma Świętego. Jak to zrobił? Zauważcie, że nie zrobił tego na zasadzie takiej, że pokazał im wersecik, tak? Nie przez werset, który mówi, zobaczcie, jest przecież napisane, ludzie po śmierci zmartwychwstaną. Pokazał im to nie bezpośrednio przez jakiś werset, ale poprzez wniosek wyciągnięty na podstawie urywka, który mówi, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ktoś powie, no i co z tego, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba? No to odpowiadamy, no, ano to, że w takim razie Bóg jest Bogiem żyjących, a nie umarłych. No i wtedy rozmówca musi pomyśleć chwilę, a no tak, to znaczy, że oni żyją i będą żyli wiecznie. A, to robi sens. Dla nas lekcja jest taka, czytając Biblię, nie musisz zawsze szukać jakiegoś jednoznacznego, konkretnego wersetu. Niektóre prawdy Bóg zakomunikował nam w taki sposób, abyśmy je odkryli, czytając całość Pisma Świętego. Pomyślcie na przykład o takich dyskusjach jak rozmowy na temat Trójcy Świętej, na temat Wieczerzy Pańskiej dzieci, a nawet kobiet. Zobaczcie. Kiedy Jezus, zwróćcie uwagę, tam rozmawialiśmy też z niektórymi na temat komunii dzieci, ale zwróćcie uwagę, kiedy Jezus ustanawiał komunię, nie było tam żadnej kobiety. Jezus dawał wino i chleb mężczyznom, apostołom. Możemy pytać, no to, a dlaczego dajemy chleb i wino kobietom w kościele, mimo że nie było ich w wieczerniku? Dlatego, że wyciągamy wnioski. Nie z tego konkretnego jednego urywka o Wieczerzy Pańskiej, ale z całości Biblii, która mówi o tym, kim jest mężczyzna i kobieta w Chrystusie, czym jest Wieczerza Pańska. Wyciągamy wniosek, aha, no to okej, więc wieczerze możemy dawać kobietom, mimo że nie było ich w wieczerniku. Wieczerze możemy dawać dzieciom, mimo że nie było ich w wieczerniku. Pomyślcie o dyskusji na temat liturgii. Pomyślcie o dyskusji na temat również chrztu dzieci. Na wiele innych tematów, które wierzymy, mimo że nie ma jednoznacznego wersetu, ale wierzymy, że jest to nauczanie, które scala, spaja nauczanie Pisma Świętego. Podsumowując, dwie prawdy na sam koniec. Po pierwsze, nauka o zmartwychwstaniu nie jest kwestią, która powinna różnić chrześcijan. W rzeczywistości jest to jedna z prawd wiary, którą powinni wyznawać wszyscy chrześcijanie. Biblia za wiele nam nie mówi, jak będzie ono wyglądało. Będzie owszem zmartwychwstanie ciał przy powtórnym przyjściu Jezusa. Mówi o powstaniu z grobów, mówi o nowych ciałach, mówi o końcu chorób, starzenia się, cierpienia, śmierci. Przede wszystkim mówi, że ono nastąpi i tą nadzieją powinniśmy żyć, że kiedy umrzemy i zmartwychwstaniemy, będziemy na wieki żyli z Chrystusem. I jeszcze jedna rzecz. Owszem, w naszej wierze zawsze będą sprawy trudne i że nawet dziecko może zadać pytanie, na które filozof nie odpowie. Ale pamiętajcie, że Biblia to objawienie Boże. Biblia została ci dana nie po to, żebyś pogrążał się w swoim sceptycyzmie i zwątpieniu, ale żebyś miał nadzieję z pism, tak jak mówi Paweł w liście do Rzymian. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Miej nadzieję z pism. Jezus nie brał do ręki księgi wyjścia, zwojów Pisma Świętego, żeby stwierdzić, wiecie co? Sadduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania. Faryzeusze mówią, że jest zmartwychwstanie. W zasadzie to nie wiadomo. Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć tej kwestii. Jezus nie brał pisma po to, żeby mówić, wiecie co, tutaj mamy tam, nie wiem, kalwinistów, arminian, tu katolików, tu protestantów. Każdy wierzy inaczej, w sumie to jesteśmy zgubieni, no nie wiadomo, co jest prawdą. Nie brał pisma, żeby mówić, wiecie co, nie wiadomo, jak to rozumieć, bo wiecie, w Izraelu są różne stronnictwa. Ktoś się zgłasza i mówi, no ja to rozumiem tak. No co Pan Jezus odpowiada, no dobrze, no ale skąd wiesz, że tak jest? Skąd wiesz, że to poprawnie rozumiesz? Nie odpowiadał tak. Miał nadzieję z pism. Cytował pismo, traktując je jak miecz obosieczny, które tnie ludzkie opinie i przypuszczenia. Czyli jeszcze raz, milcz tam, gdzie pismo milczy i mów głośno, z wiarą, tam, gdzie pismo mówi. Czyli już wiesz, że po zmartwychwstaniu nie będzie małżeństw. Kiedy ktoś cię zapyta o to, to już nie mów. Wiecie co, nikt nie wie. Powiedz, ja wiem, Biblia mówi. Pan Jezus powiedział, że nie będziemy się żenili, ani za mąż wychodzili. Przynajmniej to możemy powiedzieć. Także Jezus powoływał się na Pisma, żeby budować wiarę i nadzieję ludzi, a nie żeby tą wiarą chwiać. Brał Biblię niczym miecz i przecinał ludzkie opinie, tradycje i tak dalej. Niech tak będzie z tobą. Słuchaj Pisma, czytaj Pismo Święte z nadzieją, że Bóg chce ci prawdę objawić, a nie ukryć. Po to masz Biblię, po to masz dar Kościoła, po to masz dar wspólnoty. Doceń to, korzystaj z tego, bądź za to wdzięczny. Pomódlmy się. Panie, nie chcemy zadowalać się samym słuchaniem. Chcemy, by Twoje słowo pozostało w nas i mieszkało w nas. Panie, nie opuszczaj nas, kiedy też my opuścimy to miejsce, udamy się do miejsc naszych powołań, pracy, rodziny. Daj, aby zasłyszane słowo pracowało w nas i prowadziło nas do uświęcenia na obraz Chrystusa. Amen.